Witam Państwa bardzo serdecznie w kursie Microsoft Virtual Academy pod tytułem Maszyny wirtualne z Windows i Linux. Aktualnie jesteśmy w module drugim pod tytułem Wirtualizacja lokalna Hyper-V. Tak wygląda plan całego naszego kursu. My zaczynamy opowieść o tym, w jaki sposób skorzystać z wirtualizacji lokalnie. Będę chciał Państwu najpierw opowiedzieć o podstawach związanych z Hyper-V, czym jest ta technologia i jak wygląda, a następnie o tym, w jaki sposób skorzystać z tej wirtualizacji lokalnie, jak zainstalować klient Hyper-V, jak nim zarządzać i jakie są wymagania do tego, aby móc z niej skorzystać. Następnie pokażę też Państwu to, co zadziała na Hyper-V, jakie systemy operacyjne będziemy mogli uruchomić. Dużą częścią drugiego modułu będzie demo, w którym będę chciał pokazać Państwu praktyczne możliwości wykorzystania wirtualizacji. Zainstalujemy sobie system operacyjny Fedora. Pokażę Państwu również prehistoryczny system DOS oraz najnowszy system Windows 10. Serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o podstawy Hyper-V, tak jak wspominałem Państwu w module pierwszym, wirtualizacja pozwala na uruchamianie systemów operacyjnych na fizycznym sprzęcie. Do tego celu potrzebny jest hypervisor, czyli ten właśnie wirtualizator. W wypadku Microsoftu nosi on nazwę Hyper-V. Hyper-V w wypadku środowisk Microsoftu występuje w trzech opcjach. Po pierwsze, dostępny jest w serwerowym systemie operacyjnym w Windows Server 2012 R2. Wygląda on tam w taki sposób, że na sprzęcie fizycznym instalowany jest system operacyjny, następnie w nim włączana jest rola o nazwie Hyper-V, a następnie w niej możemy uruchamiać wtedy na takim sprzęcie maszyny wirtualne. Ta rola dostępna jest w pudełku, nie trzeba niczego specjalnego dokupować, po prostu trzeba ją doinstalować. Druga opcja, pod którą występuje Hyper-V, to Hyper-V Server. Jest to sam wirtualizator, który na sprzęcie fizycznym instaluje się w postaci kawałka oprogramowania, tak aby później można było korzystać z maszyn wirtualnych. Jak być może Państwo zwrócili uwagę, on nie ma w swojej nazwie żadnego słowa Windows, ponieważ nie ma tam tradycyjnego systemu operacyjnego Windows. Za chwilę Państwu pokażę w szczegółach też, jak wygląda Hyper-V Server. Trzecią opcją, na której ja dzisiaj chciałbym się skupić w naszym module drugim, to klient Hyper-V. Jest to możliwość uruchomienia właśnie tej wirtualizacji na systemie klienckim, konkretnie na systemie Windows 8 i systemach nowszych, czyli Windows 8.1 i też docelowo Windows 10. Tu należy od razu już nadmienić to, że klient Hyper-V dostępny jest w dwóch edycjach tego systemu Windows 8, w edycji Pro i w edycji Enterprise. Klient Hyper-V nie jest dostępny w systemie Windows 8, takim czystym, gołym, który często jest sprzedawany z gotowym systemem komputerowym, takim zwłaszcza dla użytkownika konsumenckiego. Natomiast w Windows 8 Pro i w Windows 8 Enterprise to klient Hyper-V występuje i w każdej chwili mogą Państwo z niego skorzystać. Jak wygląda historia Hyper-V? Dwa słowa na ten temat. Pierwszy raz Hyper-V pojawiło się w czerwcu 2008 roku razem z Windows Serwerem 2008. Później, rok później, wydaliśmy Windows Server 2008 R2. Następnie pojawił się Service Pack dla tego systemu 2008 R2. I w 2012 roku, we wrześniu, czyli ponad 2 lata temu, pojawił się Windows Server 2012 i wtedy też po raz pierwszy w systemie Windows 8 pojawiło się klient Hyper-V. To wtedy po raz pierwszy to Hyper-V pojawiło się poza systemem serwerowym. No i najnowsze Hyper-V znajduje się w Windows Serwerze 2012 R2 oraz w Windowsie 8.1, który został wydany w 2013 roku. Jeśli chodzi o Hyper-V Server 2012 R2, ten, do którego obiecałem jeszcze wrócić, jest to nasze całkowicie bezpłatne rozwiązanie, które jednak różni się tym od klasycznego Hyper-V, że nie posiada tam tradycyjnego GUI, nie posiada tradycyjnego interfejsu graficznego. Użytkownik zarządza tym serwerem, tym sprzętem i tym wirtualizatorem albo z pomocą linii poleceń, albo zdalnie. Jest to rozwiązanie, które może być zastosowane w środowiskach produkcyjnych bez żadnych dodatkowych opłat. Natomiast to, co nas dzisiaj będzie interesowało, co dzisiaj Państwu pokażę, to klient Hyper-V. Jest to technologia, która pozwoli Państwu w systemie Windows 8 uruchomić taką wirtualizację, która normalnie dostępna jest w systemie serwerowym. Posiada ona naprawdę bardzo ciekawe możliwości. Jest tą platformą wirtualizacji, która ma możliwości bardzo zbliżone do tego, co dostępne jest w serwerze. O pewnych różnicach jeszcze za chwilę. Klient Hyper-V dedykowany jest dla dwóch głównych grup osób. Po pierwsze dla programistów, którzy mogą w ten sposób na swoim klienckim systemie operacyjnym testować aplikacje, przygotowywać sobie jakieś swoje własne testy tych aplikacji bez potrzeby posiadania dodatkowego sprzętu. Drugą grupą, która na pewno bardzo może skorzystać z tej wirtualizacji, są specjaliści IT. Specjaliści IT, którzy są w stanie przygotowywać sobie środowisko testowe, migrować maszyny ze swojego komputera klienckiego na serwer fizyczny, na serwer wirtualizacyjny, który gdzieś tam istnieje w firmie, oraz przeprowadzać wygodne testy. Często też z wirtualizacji korzystają sprzedawcy i handlowcy, dla których na przykład specjaliści IT są w stanie przygotować taką maszynę wirtualną, gotowy pojedynczy obraz z jakimś określonym środowiskiem, które później ci sprzedawcy mają pokazywać. Dzięki temu sprzedawca nie musi korzystać z własnego systemu operacyjnego, a pokazuje konkretne, zamknięte środowisko w maszynie wirtualnej. Z wirtualizacji Microsoft z Client Hyper-V mogą również korzystać partnerzy Microsoftu, którzy bazując na tym rozwiązaniu mogą też przygotowywać swoje własne rozwiązania. Natomiast przede wszystkim te dwie pierwsze wymienione przeze mnie grupy są głównymi użytkownikami tej wirtualizacji. No i oczywiście Państwo, nawet też jako i być może konsumenci, jako studenci, być może użytkownicy systemów Linux, mogą również skorzystać z tego typu wirtualizacji w bardzo wygodny sposób. Co może i co potrafi wirtualizacja w wypadku Client Hyper-V? Po pierwsze, jako platforma wirtualizacyjna ma możliwości praktycznie takie same, jeśli chodzi o skalowalność, jak serwer. Systemy, które będziemy uruchamiać w maszynach wirtualnych, mogą to być systemy 32 i 64-bitowe. Systemy Microsoft i nie tylko. O tym jeszcze za chwilę. Posiada wbudowane narzędzia do zarządzania, które Państwu też pokażę, oraz maszyny wirtualne mogą być przechowywane na różnych nośnikach pamięci. To nie musi być tylko i wyłącznie nasz własny dysk w komputerze, ale te maszyny wirtualne mogą być również na zewnętrznym dysku podłączonym czy to przez USB, czy przez eSATA. Po drugie, ta elastyczność i możliwości, które daje nam Client Hyper-V, dotyczą przede wszystkim tego, że może być to uruchomione praktycznie na dowolnym urządzeniu. Są pewne wymagania sprzętowe, o nich jeszcze za chwilę, natomiast jest to dosyć szeroko dostępny sprzęt. Client Hyper-V w przeciwieństwie do systemu serwerowego obsługuje również uśpienie i hibernację. To znaczy bez obaw dla maszyn wirtualnych możemy ten nasz system, który działa na laptopie Windows 8, uśpić, zahibernować. Maszyną wirtualnym nic się nie powinno stać. Na serwerze zazwyczaj takich działań nie wykonujemy. Również w systemie klienckim w Client Hyper-V istnieje wsparcie dla Wi-Fi i to Wi-Fi, które mamy w naszym laptopie, możemy udostępnić maszynom wirtualnym. Możemy również skorzystać z USB, które jest dostępne w naszym laptopie i jeśli mamy ekran dotykowy, to również ten dotyk może być przekazywany do maszyny wirtualnej. I trzecią taką grupą elementów, które dotyczą Client Hyper-V, to wydajność. Wydajność, która objawia się tym, że mamy możliwość skorzystania z technologii Dynamic Memory, która pozwala nam rozsądnie przydzielić pamięć wirtualną, pamięć naszą RAM maszynom wirtualnym w rozsądny sposób, co Państwu też pokażę w naszym demo. Możliwe jest również przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy Windowsem 8 a Windows serwerem, to o czym Państwu mówiłem, oraz mamy możliwość skorzystania z narzędzi do automatyzacji, czyli PowerShell'a, który też jest jednym ze sposobów zarządzania tym Client Hyper-V. To nie tylko jest coś, co działa w serwerze, ale działa również w kliencie. I te aspekty, proszę Państwa, to jest to wszystko, co dostępne jest w Client Hyper-V. Natomiast kilka rzeczy takich, które są dostępne w wirtualizacji serwerowej, które dostępne są w Windows serwerze, w Client Hyper-V nie będzie dostępnych. One w tej chwili wylistowane są na slajdzie i związane jest to z tym, że po prostu pewna część z tych technologii nie jest dostępna w klienckim systemie operacyjnym. Natomiast w codziennych zadaniach to jest praktycznie niezauważalne i nie ma to większego wpływu na działanie tej wirtualizacji. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, aby uruchomić wirtualizację, pierwszym najważniejszym jest to, że potrzebny jest nam sprzęt 64-bitowy. Natomiast jest to w tej chwili już w miarę norma, jeśli chodzi o nowy sprzęt na rynku. Bardzo często on już jest 64-bitowy, więc z tym zazwyczaj nie ma problemu. Po drugie, sprzęt musi obsługiwać wirtualizację, musi posiadać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji i w zależności od tego, jaki mamy procesor, ponieważ to wsparcie dla wirtualizacji zapewnia nam procesor, ta technologia nazywa się albo Intel VT, albo AMD V. No i musi być wspierana też taka dodatkowa technologia DEP, Data Execution Prevention. Te dwie technologie muszą się pojawić w serwerze, aby ta wirtualizacja mogła być uruchamiana. Kolejną technologią, która musi być w naszym sprzęcie fizycznym, jeśli chcemy uruchomić wirtualizację w Windows 8, jest coś, co nazywa się SLAT, Second Level Address Translation. Więcej na ten temat napisałem na moim blogu, do którego link Państwo widzą w tej chwili na slajdzie, ak.ms/hv/slat. Jak możemy w prosty sposób sprawdzić, czy nasz bieżący sprzęt posiada wsparcie dla wirtualizacji? Wystarczy w okienku komend CMD uruchomić polecenie System Info, tak jak w tej chwili jest to widoczne tutaj na slajdzie. I poza informacjami dosyć szczegółowymi na temat naszego systemu operacyjnego i naszego sprzętu pojawi się sekcja o nazwie Hyper-V Requirements. I teraz pierwsza ważna rzecz jest ta druga opcja, która się nazywa Virtualization Enabled in Firmware. Jeśli tu jest znaczek jest, to oznacza, że mamy sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. Jeśli w kolejnej linii pojawia się informacja Second Level Address Translation i jeśli tu pojawi się yes, to możemy oczywiście uruchomić klient Hyper-V. Jeśli będziemy mieli no, oznacza to, że niestety klienckiej wersji wirtualizacji, czyli klient Hyper-V, niestety na tym sprzęcie nie uruchomimy. Objawi się to wtedy w taki sposób, że w momencie instalacji Hyper-V, którą też Państwu jeszcze pokażę w demo, w takim okienku Windows Features pojawi się wyszarzona opcja Hyper-V Platform z informacją, że Hyper-V nie może być zainstalowany, ponieważ procesor nie wspiera SLAT. Jeśli chodzi o minimalne wymagania sprzętowe, aby ta wirtualizacja mogła zadziałać, są one naprawdę minimalne. To znaczy muszą Państwo posiadać 512 MB RAMu, procesor 1,4 GHz i minimalnie jedną kartę sieciową. Tą kartą sieciową może być oczywiście Wi-Fi, nie musi to być klasyczna karta ethernetowa. Natomiast należy zdawać sobie też sprawę z tego, że na takim systemie, w takim laptopie, jeśli będziemy chcieli uruchamiać kolejne maszyny wirtualne, to muszą mieć one odpowiednie zasoby, czyli tego RAMu musi być odpowiednio więcej, w zależności od tego, ile maszyn wirtualnych próbujemy uruchomić, czy planujemy uruchomić. Tak wyglądają, proszę Państwa, wymagania sprzętowe, natomiast jak wygląda uruchomienie klient Hyper-V? To klient Hyper-V jest wbudowany w Windows 8 lub w Windows 8.1, natomiast nie jest zainstalowany. I istnieją trzy sposoby na instalację klient Hyper-V. Pierwszym, najprostszym, najczęściej zapewne wykorzystywanym będzie opcja Turn Windows Features On or Off, którą po prostu uruchamiamy w naszym Windowsie 8. Wyszukujemy to, co Państwo widzą na slajdzie. Tu jest zrzut ekranu z Windowsa 8.1, tutaj z Windowsa 8. Wpisujemy Windows Features, wybieramy opcję Turn Windows Features On or Off. Otwiera nam się okienko, w okienku szukamy opcji Hyper-V i zaznaczamy Hyper-V Platform i Hyper-V Management Tools. To jeszcze Państwu pokażę w demo. Drugą opcją i trzecią opcją są narzędzia albo PowerShellowe, albo narzędzie linii poleceń CMD. One również pozwalają nam uruchomić wirtualizację. To może się Państwu przydać, jeśli chcą Państwo taką wirtualizację uruchomić, nie wiem, na kilku sprzętach, na kilku komputerach. Dzięki temu możemy to w pewnym sensie zautomatyzować, uruchomienie tego klient Hyper-V, jeśli mamy taką potrzebę. Po instalacji klient Hyper-V istnieje konieczność zrestartowania tego komputera, na którym to klient Hyper-V zainstalowaliśmy i po restarcie to klient Hyper-V dostępne jest już w naszym systemie. Objawia się to tym, że pojawi się Państwu to dodatkowe narzędzie do zarządzania, o którym za chwilę. Narzędziem do zarządzania lokalnego jest Hyper-V Manager, który pozwala nam w centralnym miejscu zebrać te rzeczy związane z wirtualizacją. Pozwala nam zarządzać zarówno komunikacją sieciową z maszynami wirtualnymi, jak i samymi maszynami wirtualnymi, ich uruchamianiem, przygotowywaniem, tworzeniem, tym wszystkim, co jest nam potrzebne do działania klient Hyper-V. Mamy również za pośrednictwem tego narzędzia wgląd w maszyny wirtualne, wgląd w działanie tych maszyn wirtualnych, ale oczywiście do maszyny wirtualnej możemy również się dostawać zdalnie za pośrednictwem protokołu RDP, o czym jeszcze opowiem w trakcie demo. Drugą opcją zarządzania, która też jest w pewnym sensie wbudowana i dostępna dla każdego w każdej chwili, jest PowerShell. PowerShell to nasze środowisko skryptowe i język skryptowy, który pozwala nam automatyzować pewne rzeczy. Za pośrednictwem PowerShella czyli pewnych skryptów, pewnych poleceń, jesteśmy również w stanie zarządzać tą wirtualizacją. Możemy tworzyć maszynę wirtualną, uruchamiać ją, a dzięki temu, że taki skrypt możemy wykorzystywać wielokrotnie, jesteśmy w stanie na przykład stworzyć skrypt raz do uruchomienia maszyny wirtualnej, a następnie powtórzyć go, nie wiem, 10-krotnie i w bardzo szybki sposób stworzyć 10 maszyn wirtualnych. Nie musimy się za każdym razem przeklikiwać przez taki sam kreator. Sam PowerShell posiada narzędzia do pisania takich skryptów, które pozwalają nam korzystać z wielu możliwości, typu podpowiadanie składni, dosyć rozbudowana pomoc, gotowe skrypty. To wszystko jest dostępne w każdym systemie operacyjnym Microsoftu już od pewnego czasu. Wystarczy, że uruchomią Państwo właśnie PowerShell. Przedostatni element, proszę Państwa, jeśli chodzi o część teoretyczną związaną z Hyper-V, to muszę wspomnieć o tym, co mogą Państwo uruchomić w takich maszynach wirtualnych w środku jako systemy operacyjne. Oczywiście to Państwa zapewne nie zdziwi, możemy uruchomić tam systemy operacyjne od Microsoft, systemy serwerowe, systemy od Windows Servera 2003 z Service Packiem 3, aż do najnowszego Windows Servera 2012 R2. I tu niespecjalnie trzeba coś komentować. Natomiast w wirtualizacji Microsoftu oficjalnie wspierane jest 5 dystrybucji Linuxa, przynajmniej na dzień dzisiejszy. I są to systemy, takie jak Państwo widzą na slajdzie, CentOS, Red Hat, SUSE, OpenSUSE czy Ubuntu w określonych wersjach, które widać tutaj na slajdzie. I część z tych systemów tą wirtualizację ma już natywnie wbudowaną i nie musimy nic specjalnego robić. Do części z tych systemów należy pobrać dodatkowe komponenty integracyjne, one są całkowicie bezpłatne, dobierane do określonego systemu, do określonej dystrybucji. No i wspierane są oczywiście również systemy klienckie. W wypadku Microsoftu oficjalnie wspierane są systemy od Windows Vista, bo jak być może Państwo wiedzą, Windows XP, poprzedni system operacyjny, przestaliśmy go już wspierać w kwietniu 2014 roku, w związku z tym w maszynach wirtualnych on też nie jest wspierany. Natomiast ważne jest to słowo wspierane, dlatego jest ono podkreślone na tym slajdzie, ponieważ te systemy, które widzą Państwo w tej chwili na ekranie, są oficjalnie wspierane przez Microsoft, czyli Microsoft mówi o tym, że one zadziałają, natomiast jeśli mieliby Państwo jakiś problem z nimi, to pomoc techniczna jest w stanie Państwu pomóc. Natomiast istnieje cała gama różnego rodzaju oprogramowania, która nie jest oficjalnie wspierana, natomiast działa w Hyper-V i to będę chciał Państwu dzisiaj pokazać za chwilę już w samym demo, gdzie pokażę Państwu m.in. systemów nie Microsoftowych, że uruchomimy sobie system Fedora, a z drugiej strony z systemów Microsoftowych, ale naprawdę prehistorycznych, uruchomimy sobie DOSa. Tak, proszę Państwa, wygląda kwestia wspieranych systemów, które działają w maszynach wirtualnych. Chciałbym Państwa teraz zaprosić do demo, w którym pokażę praktyczne możliwości wykorzystania wirtualizacji i tak jak wspomniałem, będę chciał Państwu pokazać Fedorę, DOSa i Windowsa 10 oraz te kilka możliwości, które daje nam lokalna wirtualizacja, czyli klient Hyper-V. Tak jak Państwu wspominałem, aby uruchomić klient Hyper-V, nas należy uruchomić opcję Features Windows. Na liście, która nam się pojawia, rzeczy, które można włączyć dodatkowych w Windowsie, jest opcja Hyper-V. Jeśli zaznaczą Państwo tutaj te dwie opcje, czyli narzędzia do zarządzania oraz Hyper-V Platform, to system doinstaluje te potrzebne komponenty, zrestartuje się i po restarcie będą mieli Państwo Hyper-V u siebie dostępne. Objawia się to tym, że będą mieli Państwo dostęp do narzędzia, które nazywa się Hyper-V Manager. Ten, który widać w tej chwili na ekranie. Hyper-V Manager jest w stanie podłączyć się oczywiście do tego naszego lokalnego komputera, to jest nazwa mojego lokalnego komputera, natomiast nie ma problemu również, aby podłączyć się za pomocą tego narzędzia do serwera zdalnego. Możemy podać po prostu jego nazwę, czy to będzie serwer, czy to będzie inny system kliencki, możemy się do niego podpiąć, pojawi się on wtedy nam tutaj na tej liście. Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić w klient Hyper-V, aby dobrze nam się korzystało z niego, jest konfiguracja wirtualnego switcha. Po prawej stronie mamy opcję Virtual Switch Manager, w której konfigurujemy sobie takiego switcha. Wirtualny switch pozwala nam zapewnić komunikację pomiędzy maszynami wirtualnymi, które będą działały w naszym systemie, a światem zewnętrznym, albo pomiędzy maszynami wirtualnymi. I tak, aby zapewnić maszynie wirtualnej komunikację ze światem zewnętrznym, musimy stworzyć switch typu external. Wybieramy opcję Create Virtual Switch, nazywamy sobie go jakoś, na przykład Ethernet, a następnie wybieramy opcję właśnie za pośrednictwem jakiego złącza, za pośrednictwem jakiej komunikacji ma ta maszyna wirtualna mieć kontakt ze światem zewnętrznym. Możemy wybrać albo, tak jak w moim wypadku, kartę Wi-Fi, albo właśnie kartę klasyczną ethernetową. I tak ja sobie mogę to w tej chwili skonfigurować. Jeśli chciałbym zapewnić komunikację tylko i wyłącznie pomiędzy maszynami wirtualnymi a tym moim fizycznym komputerem, to wybieram opcję switcha internal network, no i jakoś też sobie go odpowiednio nazywam. Wtedy maszyny wirtualne nie mają możliwości komunikacji ze światem zewnętrznym. Ten virtual switch nie pozwoli im się skomunikować ze światem zewnętrznym. To na przykład, jeśli mamy potrzebę przetestowania czegoś lokalnie. Natomiast jeśli chcielibyśmy połączyć maszyny wirtualne tylko i wyłącznie ze sobą w taki sposób, aby nie miały one dostępu do naszej fizycznej maszyny, wybieramy switch typu private. Dzięki temu jesteśmy w stanie odseparować całkowicie maszynę wirtualną od naszej maszyny fizycznej. Przydać się to może w tej sytuacji, o której Państwu mówiłem wcześniej. Na przykład testujemy jakieś nieznane, niebezpieczne dla nas oprogramowanie. Możemy tak skonfigurować switch, że ta maszyna wirtualna w ogóle nie będzie miała kontaktu z tym naszym fizycznym hostem i ze światem zewnętrznym. Ja w tej chwili mam skonfigurowany u mnie ten switch o nazwie Internet Wi-Fi i jak mogą Państwo zobaczyć, on jest zaznaczony jako external i korzysta z mojej karty Wi-Fi. Ja z tą kartą Wi-Fi będę się podpinał do internetu. Zobaczą Państwo, że maszyna wirtualna również będzie miała dostęp do internetu. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które należy zrobić w wypadku konfiguracji maszyny wirtualnej. Jak wygląda narzędzie Hyper-V Manager? W Hyper-V Managerze mamy po pierwsze listę naszych maszyn wirtualnych, to jest takie pierwsze okno, które nam pokazuje, jakie maszyny wirtualne mamy skonfigurowane. Jak mogą Państwo zobaczyć, ja mam u siebie w tej chwili trzy maszyny wirtualne skonfigurowane. Będziemy za chwilę tworzyć sobie maszynę czwartą. Drugie okno to okno z checkpointami, do których jeszcze przejrzę. Jak Państwo widzą, tylko w Windowsie 10 mam te checkpointy skonfigurowane. I okienko następne to informacje o maszynie wirtualnej. Po pierwsze pewne podsumowanie, kiedy maszyna była stworzona, która wersja, ewentualnie jakieś inne dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób maszyna wirtualna korzysta z pamięci RAM naszego fizycznego komputera oraz jak wygląda kwestia elementów sieciowych, czyli do czego maszyna jest podłączona, a do czego nie. I w ten sposób, zmieniając maszyny wirtualne w tym miejscu, możemy zobaczyć te wszystkie elementy konfiguracyjne. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy w takim razie do stworzenia naszej pierwszej maszyny wirtualnej i żeby było ciekawie, to pracownik Microsoftu pokaże Państwu, w jaki sposób skonfigurować maszynę z systemem nie Microsoftowym, czyli wspomnianą wcześniej Fedorą. Wybieramy opcję, proszę Państwa, New Virtual Machine i otwiera nam się taki prosty kreator tworzenia maszyny wirtualnej, w której po pierwsze, najpierw tworzymy nazwę dla tej maszyny wirtualnej. Ja ją sobie, tą maszynę wirtualną, nazwę Fedora 10. Definiujemy to, gdzie mają się znaleźć wszystkie pliki związane z tą maszyną. De facto to będą dwa pliki. Pierwszy plik, który będzie plikiem dużym, to będzie dysk wirtualny, który zaraz stworzymy, i drugi plik konfiguracyjny, który będzie przechowywał te elementy konfiguracyjne maszyny. Możemy sobie wybrać albo domyślny folder, który mam u siebie stworzony na dysku C i katalog VM, albo możemy zdefiniować dla tej danej maszyny, że chcemy ją przenieść gdzie indziej, na przykład na ten wspomniany wcześniej dysk zewnętrzny. Ja ją zostawię w tym miejscu. Drugi krok w tej chwili jest nieistotny. Trzeci krok, bardzo przydatna funkcja, która się nazywa Dynamic Memory. Definiujemy w tym miejscu informację o tym, ile maszyna wirtualna, którą w tej chwili tworzymy, ta maszyna z Fedorą, ma dostać pamięci RAM od naszego fizycznego hosta. Domyślnie jest to 512 MB, natomiast ja sobie w tej chwili zdefiniuję, że ta maszyna z Fedorą dostanie od mojego fizycznego sprzętu 4 GB. Tu musimy oczywiście pamiętać o tym, ile nasza maszyna fizyczna posiada tego RAMu. Ja mam tutaj całkiem porządny i wydajny sprzęt, to jest maszyna, która ma 32 GB RAMu, w związku z tym spokojnie mogę przyznać tej maszynie 4 GB i nic się strasznego nie stanie. Natomiast Państwo w ramach swoich możliwości mogą tutaj przydzielić odpowiednią liczbę. Warto zaznaczyć Use Dynamic Memory, ponieważ wtedy maszyna wirtualna będzie dostawała tą pamięć RAM w zależności od jej potrzeb. To znaczy, ona zawsze na starcie dostanie tą wartość 4 GB, ale później może dostawać od systemu operacyjnego mniej, jeśli na przykład tej pamięci będzie mniej potrzebowała. Dzięki temu tego RAMu więcej zostanie w naszej maszynie fizycznej. To jeszcze Państwu pokażę, jak to w praktyce wygląda i działa. Kolejny krok to wybranie, do czego maszyna jest nasza podłączona i tu opcje są w zasadzie dwie. Jedna jest taka, że albo zostawiamy, że nie jest do niczego podłączona, albo wybieramy switch, który wcześniej zdefiniowaliśmy. Dlatego warto jest ten switch zdefiniować sobie wcześniej. Ja wybiorę sobie, aby ta maszyna miała dostęp do mojego switcha internet Wi-Fi, który, tak jak Państwo widzieli, zapewni mi komunikację ze światem zewnętrznym. Kolejna rzecz to stworzenie wirtualnego dysku. To w tym pojedynczym pliku, który w tej chwili tutaj stworzymy, będą przechowywane wszystkie informacje związane z tą maszyną wirtualną, wszystkie dane, czyli cały system operacyjny zostanie zainstalowany do tego wirtualnego pojedynczego pliku i to w nim będą te wszystkie informacje. Ten dysk oczywiście będzie odpowiednio duży, on może się zacząć, nie wiem, od 3, 4, 5, 8 giga, może się skończyć nawet i na 100 iluś giga. W związku z tym warto w odpowiednim miejscu sobie też stworzyć, tam gdzie będziemy mieli odpowiednią przestrzeń dla tego dysku. Ja zostawię domyślną nazwę, można sobie to zmienić. Możemy również wykorzystać istniejący dysk VHD. Microsoft czasami udostępnia swoje systemy operacyjne w postaci plików VHD. W tym momencie możemy pobrać taki dysk VHD z serwerów Microsoft, na przykład z jakimś systemem testowym, pobrać go na swój dysk i w tym momencie, w tym kreatorze wskazać mu, że ta maszyna wirtualna ma korzystać z tego dysku. Nie będziemy już wtedy musieli nic zrobić, dostaniemy gotowy, prekonfigurowany system operacyjny. No i możemy oczywiście wybrać opcję podłączenia tego dysku później. Kolejny krok to instalacja systemu operacyjnego. Możemy zainstalować ten system operacyjny później, możemy go zainstalować w tej chwili i możemy to zrobić tutaj na dwa sposoby. Albo skorzystać z fizycznego napędu DVD, który mam w mojej fizycznej maszynie i po prostu ja mogę wrzucić tu płytę z systemem instalacyjnym, jeśli takową posiadam, i z tej płyty zostanie zainstalowany system operacyjny. Natomiast ja bardzo Państwu polecam, i to w tej chwili z tego zrobimy, skorzystanie z plików ISO. Bardzo wiele systemów operacyjnych jest udostępnianych w taki sposób i udostępniają to zazwyczaj i różne dystrybucje Linuxa, ale Microsoft również udostępnia swoje systemy operacyjne w postaci pliku ISO. Jeśli pobierzemy sobie taki plik, a ja mam tutaj pobrany wcześniej plik właśnie Fedora 10, który pobrałem z internetu, to jest plik ISO, który ma wielkość w wypadku Fedory akurat około 700 mega. Wskazuję ten plik ISO i system operacyjny zainstaluje mi się z tego pliku. I to de facto jest wszystko. Podsumowanie małe, po wybraniu opcji Finish tworzy się maszyna, tworzy się dysk, podpinają się ustawienia sieciowe i ta maszyna pojawia się na liście moich maszyn wirtualnych działających na tym konkretnym systemie. Ona w tej chwili jest wyłączona, tak jak Państwo widzą ten status off. Mogą Państwo w tej sekcji memory zobaczyć, jak wygląda informacja o tym, ile ta maszyna dostała pamięci na start, czyli wspomniane wcześniej 4 giga. Ona od systemu dostanie zawsze minimalnie 512 mega, a maksymalnie tu jest w tej chwili wpisane 1 tera, natomiast maksymalnie oczywiście ona może otrzymać nie więcej niż jest fizycznie w naszym komputerze. Zobaczą Państwo, jak to się będzie zmieniało w trakcie działania maszyny wirtualnej, ale w tej chwili ją uruchommy. Jeszcze jedną rzecz Państwu przed samym może uruchomieniem pokażę. Pod prawym przyciskiem myszy mamy kilka opcji związanych z tą maszyną wirtualną. Pierwszą jest opcja Settings i to uruchommy sobie teraz, zanim uruchomimy maszynę wirtualną. W opcjach Settings mogą Państwo zmienić kilka ciekawych aspektów. Po pierwsze, mogą Państwo zmienić konfigurację właśnie pamięci RAM, zdefiniować, ile maszyna ma mieć na starcie, ile ma mieć minimalnie, ile maksymalnie. Po drugie, mogą Państwo skonfigurować procesory. Oczywiście maszyna wirtualna korzysta z wirtualnego procesora. Państwo natomiast mają tu możliwość zdefiniowania, ile wirtualnych procesorów maszyna dostanie. Moja maszyna, tak jak Państwo w tej chwili widzą, posiada 8 fizycznych procesorów. W związku z tym ja mogę maksymalnie tej maszynie wirtualnej przydzielić 8 wirtualnych procesorów, ale mogę zostać na przykład z dwoma. Kolejna rzecz, możemy podpinać sobie tutaj dyski. Tu jest w tej chwili podpięty dysk, tak aby maszyna wirtualna widziała te dyski. Podpięty jest ten dysk zdefiniowany wcześniej, natomiast nie ma najmniejszego problemu, aby skonfigurować tutaj kolejne dyski w opcji Add Hardware. Wybieramy opcję SCSI Controller, dodajemy sobie kolejny dysk. To, co Państwo widzą tutaj w kolejnym napędzie podpiętym do interfejsu IDE, jest DVD. DVD, w którym w tej chwili mamy jakby włożony wirtualny napęd, który korzysta z pliku ISO. Karta sieciowa, kilka innych dodatkowych elementów, które są związane z konfiguracją. W tej chwili je sobie pominiemy. No i możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej. Dwukrotnie klikając na daną maszynę wirtualną, uruchamia nam się okienko z dostępem do tej maszyny wirtualnej. Podstawowym elementem, który jest, to jest oczywiście opcja Start. Uruchamiamy maszynę wirtualną. To, co Państwo zobaczą, co się w tej chwili z maszyną wirtualną dzieje, uruchamia się to, co jest w pliku ISO, czyli uruchamia się system i instalacja systemu Fedora. Ten automatic boot jest w ciągu jednej sekundy. Zaczyna nam się instalacja systemu Fedora. Ona sobie gdzieś tam krótką chwilę potrwa, powinna nam się za chwilę uruchomić. W międzyczasie tu mogą Państwo zobaczyć sobie dodatkowe przyciski konfiguracyjne, które pozwalają nam wyłączyć maszynę wirtualną, pozwalają nam ją zamknąć w sposób taki, jakbyśmy w... To jest tak, jakby Państwo odłączyli całkowicie zasilanie od sprzętu. To jest łagodne wyłączenie maszyny wirtualnej. Możemy również stan maszyny zapisać lub ją na chwilę zatrzymać. Tu, jak Państwo widzą, uruchamia nam się już system Fedora. Co ciekawe i przyjemne, możemy sobie taką maszynę wirtualną uruchomić w trybie pełnoekranowym, który pozwala nam korzystać z tego systemu tak, jakby działał on na naszym serwerze. Tu widzą Państwo paski przewijania, ale to oczywiście jest kwestia rozdzielczości. Natomiast z maszyny wirtualnej możemy sobie bez problemu już skorzystać, wybrać opcję login, uruchomi nam się Fedora 10, którą sobie pobraliśmy. Tu mamy pasek nawigacyjny, który pozwala nam się przemieszczać pomiędzy maszyną wirtualną a naszym fizycznym systemem. No i jak Państwo widzą, uruchamia nam się Fedora, która jest oczywiście w pełni działającym systemem operacyjnym. Możemy sobie uruchomić jakieś narzędzia, które są wbudowane w ten system, tu akurat GIMP 2.6. No i możemy z tej maszyny wirtualnej korzystać tak jak z naszego fizycznego komputera. Proszę Państwa, jeśli chcę, ja mogę tą maszynę wirtualną sobie zminimalizować i ona cały czas działa, jak Państwo tutaj widzą. Natomiast ja korzystam teraz w tej chwili z mojego fizycznego systemu operacyjnego. Mamy informacje o tym, jak długo już ta maszyna działa, ile ma w tej chwili przypisanej pamięci oraz jak bardzo obciąża nasz procesor. Do Fedory może jeszcze za chwilę wrócimy, natomiast to, co chciałbym Państwu w tej chwili pokazać, to właśnie maszynę wirtualną z DOS-em, to o czym mówiłem. Nie jest to oczywiście wspierane rozwiązanie przez Microsoft, ale działa. Jak to wygląda? Proszę Państwa, uruchamiamy znowu maszynę wirtualną. Dla osób, które być może są trochę młodsze, DOS, system sprzed wieków, który, jak Państwo widzą, prezentuje się w takiej formie tekstowej, no i możemy wykonywać na nim pewne operacje w formie tekstowej, wylistować zawartość katalogów tego systemu, czy też uruchomić jakąś określoną aplikację, a ja w tej chwili chciałbym pokazać Państwu, że działają sobie na przykład w takim systemie wirtualnym gry. Osoby być może starsze uśmiechną się pod nosem, przypomni im się być może taka gra, może kiedyś w taką grę grali. Pokazuje to Państwu to, że można uruchomić naprawdę bardzo różne systemy operacyjne na wirtualizacji Microsoftu. No i tu znowu możemy przejść sobie do pełnego ekranu, ale też możemy taką maszynę całkowicie wyłączyć. Dostaniemy ostrzeżenie o tym, że czy na pewno chcemy ją wyłączyć, że to spowoduje utratę danych. Wyłączamy, maszyna się zatrzymuje, możemy zamknąć to okienko. No i ona ma status maszyny wyłączony. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Państwu pokazać, to snapshoty, o których mówiłem wcześniej, bazujące na maszynie z Windowsem 10. I tu jedną ciekawą rzecz też Państwu pokażę w tej chwili na maszynie z Windowsem 10. To, co Państwo widzą w kontekście informacji o zużyciu pamięci. Ja maszynie z Windowsem 10 przydzieliłem 4 GB RAM-u. Powiedziałem, że ma ona zużywać minimalnie 512, maksymalnie ten 1 tera. System mój fizyczny, client Hyper-V, optymalizuje wykorzystanie pamięci RAM. Jeśli w tej chwili ten Windows 10 potrzebuje, i to jest jego wymaganie, aby miał 529 MB RAM-u, to on nie przydziela mu tych wcześniej zdefiniowanych 4 GB, ale stara się ten RAM odzyskać i przydziela trochę więcej niż sam system potrzebuje, czyli przydzielił w tej chwili mu 638 MB RAM. I to Państwo widzą w tej chwili tutaj jako opcja przypisana. Zużycie procesora dodatkowe, tego fizycznego, jest na poziomie 0%, ponieważ ta maszyna w tej chwili działa, ale nic na niej się nie dzieje. Jeśli do niej się podłączymy dwukrotnym kliknięciem, maszyna zapyta się nas, w jakiej rozdzielczości się chcemy podłączyć. Mamy możliwość uruchomienia tej maszyny na pełnym ekranie i to Państwu pokażę. Możemy się zalogować do tej maszyny. Zobaczą Państwo w tej chwili, jak wygląda system Windows 10. To, co Państwo zaobserwują, to menu Start, słynne, które tak nasi użytkownicy chcieli mieć. W Windowsie 10 ono powraca w takiej formie, jak tu Państwo widzą. Menu Start, ale poszerzone o te dodatkowe możliwości związane z ekranem startowym. To menu Start, który możemy sobie też w odpowiedni sposób rozszerzać, powiększać i przypinać tu aplikacje. Ale nie o samym systemie Windows 10 teraz. Chciałbym pokazać Państwu te możliwości związane ze snapshotami. Tu, proszę Państwa, widzą Państwo jakiś moment działania tego systemu operacyjnego, natomiast ja miałem wcześniej przygotowane snapshoty. Jak Państwo zobaczą w takim drzewie snapshotów, tu mam przygotowany snapshot, który sam sobie nazwałem czysty system. Ja mogę w dowolnej chwili, teraz ten system działa w tym miejscu, ja mogę w dowolnej chwili przywrócić sobie ten system działający w maszynie wirtualnej do stanu, który był wcześniej zdefiniowany jako czysty system. Jak to wygląda? Wybieram opcję Apply. Tu mamy informację o tym, że maszyna się zapisuje i przywraca się z tego wcześniej zdefiniowanego stanu. Jak Państwo widzą, trwało to dosłownie 10 sekund. To jest demo na żywo i uruchamiając teraz ten system, on pojawi mi się w takiej formie, jaka dostępna jest od razu po zainstalowaniu Windowsa 10. Czyli coś w tym systemie jest. Jeśli chcieliby Państwo teraz coś w tym systemie zrobić, na przykład uruchomić program o nazwie Paint, coś w nim sobie narysować, niezbyt to może ładne, ale na potrzeby demo tak to zrobimy. Ja chciałbym sobie teraz ten plik zapisać gdzieś na moim lokalnym dysku, na pulpicie. No i to, co Państwo widzą, ten plik tutaj się pojawił na tym moim dysku. Ja mogę go zobaczyć, jest on dostępny. No i mogę coś tu, pewne rzeczy wykonywać w tym systemie, tak? Mogę sobie przetestować na przykład to, w jaki sposób ustawić sobie mogę ten ekran startowy, tak? Mogę go przesunąć, mogę coś skonfigurować, mogę doinstalować jakąś aplikację, no i coś z nim zrobić, w jaki sposób się z nim pobawić. Jeśli w tym momencie chciałbym zapisać stan, który jest zapisany teraz, ja mogę wybrać opcję Checkpoint. Pod prawym przyciskiem w tym systemie operacyjnym mam opcję Checkpoint. Wybieram Checkpoint. Tworzy się taki zapisany stan systemu operacyjnego. On jest tworzony w tym miejscu domyślnie z nazwą systemu i datą. Ja mogę oczywiście sobie zmienić jego nazwę, wpisując tu na przykład demo. No i to mam ten stan działania systemu. Mogę z powrotem wrócić do systemu czystego. To, co Państwo widzą, działa to naprawdę błyskawicznie, przywracanie tego stanu. Jeśli ja uruchomię teraz ten system operacyjny, nie mam tego pliku demo. Mam znowu czysty, gotowy system do działania, ale w każdej chwili mogę sobie przejść do tego momentu, który miałem wcześniej, czyli do demo. System się zapisuje, odtwarza z tego punktu demo. Jeśli ja go teraz uruchomię, zobaczą Państwo, że mam go dokładnie w tym samym momencie, w którym go zapisałem. Jest plik demo na pulpicie, menu jest w odpowiedni sposób ustawione. Te checkpointy, snapshoty są naprawdę rewelacyjnym sposobem na testowanie pewnych rzeczy, ponieważ mogą sobie Państwo tworzyć ich ile chcą i wracać w dowolnym momencie do tego zapisanego stanu odpowiednio wcześniej. Tak, proszę Państwa, wygląda w dużym skrócie korzystanie z Client Hyper-V, z wirtualizacji Microsoft na komputerze lokalnym. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać te możliwości, które daje Hyper-V, zarówno w systemach nie Microsoftowych, w systemach starożytnych, jak i w systemach najnowszych Microsoftu oraz to, w jaki sposób z tej wirtualizacji korzystać. Jest to, proszę Państwa, naprawdę bardzo banalne, a z drugiej strony bardzo wygodne, czy to z tymi snapshotami, czy z testowaniem różnego rodzaju systemów operacyjnych. Proszę Państwa, to tyle w module drugim, czyli w wirtualizacji lokalnej. Ja Państwa serdecznie już teraz zapraszam do modułu trzeciego, w którym pokażę Państwu, w jaki sposób skorzystać z wirtualizacji bez posiadania sprzętu odpowiedniego do tej wirtualizacji, czyli jak uruchomić te maszyny wirtualne na serwerach Microsoftu. Serdecznie zapraszam.